Kto na porośniętych niskimi krzewami wzgórzach Samarii wyciągnie ze swojego plecaka przewodnik, by na wskazanej przez indeks stronie odnaleźć słowo Samaria, ten łatwo odnajdzie tam także określenie kraina tranzytu. Górzysty krajobraz opada łagodnie na zachodzie w Dolinę Nadmorską. Na wschodzie zaś przylega do wąskiej Doliny Jordanu. Nie ma jasnej granicy ani z Judeą, ani z Galileą, dwoma krainami graniczącymi z Samarią. Każdy jednak wie, że gdyby chciał przedostać się z Judei do Galilei lub odwrotnie, musi przejść przez Samarię. Proszę Państwa, w niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik, kontynuując naszą pielgrzymkę po Ziemi Świętej. Otóż południowa część krainy Samarii ma charakter zdecydowanie pasterski. Stada kóz i owiec posłusznie reagują na dźwięk głosu pasterzy, niezbyt zdecydowanie natomiast ustępują z drogi na dźwięk klaksonu. Kolorowe kwadraciki i prostokąty pól, poletek i działek poprzecinanych siatką miec tworzą niezapomniany krajobraz gruntów pokrywających falujące wzgórza, na których pracowita dłoń człowieka odcisnęła swoje niezatarte piętno. W oczy rzucają się niewielkie tarasy ułożone z kamieni, aby na stromych zboczach umożliwić wegetację kilku drzewek oliwnych. To typowy widok w Samarii. Najważniejszym ośrodkiem kultu dawnych Samarytan, ale także współczesnych, jest góra o nazwie Garizim. Teologowie do dziś nie są zgodni co do tego, czy Samarytanie w czasach Jezusa stanowili odrębną grupę etniczną, czy raczej było to jedno ze stronnictw judaizmu. Sami Żydzi z pewnością nie uważali Samarytan za swoich. Kiedy w 536 roku przed Chrystusem Żydzi powrócili z niewoli babilońskiej, zapragnęli odbudować świątynię. Mieszkańcy Samarii, którzy sami uważali się też za Żydów, pragnęli włączyć się w ten projekt. Jednak Żydzi odrzucili ich ofertę. Dlaczego? Bo uznali, że Samarytanie zmieszali się z poganami. W ten sposób zbrukali swoją żydowską krew. Po odrzuceniu oferty pomocy przy odbudowie świątyni, Samarytanie postanowili wznieść swój własny przybytek. Na jego miejsce obrali górę Garizim. W nowym sanktuarium kult powierzono pozbawionym praw kapłanom z Jerozolimy. Długi czas trwały spory o to, który przybytek należy uznać za prawowity. Właśnie o tym rozmawia Jezus w rozmowie z Samarytanką. Samarytanka mówi do Niego: wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Nasi ojcowie czczą Boga tutaj. Jezus jej odpowiada: nadchodzi czas, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Boga, ale cześć należy oddawać Bogu w duchu i prawdzie. Proszę Państwa, jakie są główne miasta krainy zamieszkałej przez Samarytan? Dawna wspaniałość Samarii, Sebasta, wychyla dziś dostojnie głowę w postaci malowniczych ruin, przypominających o dawnej świetności miasta. Kto dobrze nasłuchuje szeptu kamieni, dziś jeszcze usłyszy gwar uliczny. Stukot kopyt, fragmenty rozmów toczonych na targach i w zagonach, przy kubkach pełnych cierpkiego wina. Sebaste to dawne miasto, z którego niewiele pozostało. Pomiędzy górami Garizim i Ebal wściubiło swój nos Sychem, czyli dzisiejsze Nablus, dawna stolica krainy, która dziś pozostaje żywotnym ośrodkiem życia miejskiego. Nablus jest rzeczywiście nie miastem ruiną, ale miastem pełnym życia, miastem zamieszkałych. Historia tego miasta wiąże się z postaciami Abrahama i Jakuba. Ten pierwszy jedynie przechodził przez to miejsce. Drugi zaś nabył tu ziemię, ale musiał szybko uchodzić, aby uniknąć zemsty za postępek swoich synów, którzy krwawo pomścili zniewagę swojej siostry. Ten drugi, Jakub, przekazał ziemię Józefowi I tutaj później spoczęły jego prochy balsamowane, być może na wzór egipskich mumii. Także tutaj, w Sychem, Biblia umieszcza taką scenę, kiedy to Jozue, który był przywódcą Izraelitów bezpośrednio po Mojżeszu, wygłosił swoją płomienną mowę. Mowę wzywającą lud do ostatecznego zerwania z bałwochwalstwem i z bożkami. Mówił w niej między innymi: bójcie się Pana i służcie Mu w szczerości, prawdzie. Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki w Egipcie, a służmy Panu. Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. Czy bóstwom, którzy służyli wasi przodkowie, dlatego że ja sam i mój dom, mówił Jozue, służyć chcemy Panu. Proszę Państwa, z miasta, o którym mówimy, z Sychem, pochodził Justyn Męczennik, typowy przedstawiciel zamożnego mieszczaństwa Samarii. Postanowił uniknąć skutków zawieruchy wojennej w latach 132-135. To właśnie wtedy, w 132 roku naszej ery, Żydzi wzniecili powstanie przeciwko Rzymianom, marząc o wyzwoleniu. Justyn, zwany później męczennikiem, nie chciał brać udziału w walkach, opuścił więc rodzinną Samarię. Jego celem stał się Efes. Niezależny finansowo, nie musiał trapić swojej głowy troską o utrzymanie. Pochodził z bogatego domu. Wolał zająć się filozofowaniem. Początkowo więc przystał do stoików, gdy jednak odstręczyła go myśl zwolenników szkoły powstałej w Stoa Poikile, przyłączył się do innej szkoły filozoficznej, do perypatetyków. Jednak i z propagatorami tych uczonych spacerów nie zawędrował zbyt daleko. Później zachwyciła go filozofia Pitagorasa. Ostatecznie jednak ani tajniki myśli Heraklita, ani pitagorejskie tezy nie zaspokoiły głodu wiedzy młodego przyjaciela mądrości, czyli filozofa. Uczynił to dopiero pewien starzec, napotkany właśnie w okolicach Efesu. Dowiódł, że filozoficzne wysiłki zmierzające do uzasadnienia nieśmiertelności duszy mogą co najwyżej spełznąć na niczym w porównaniu z chrześcijańską modlitwą, która otwiera na Boga i prowadzi do Chrystusa. I od tego momentu, gdy po wielu poszukiwaniach filozoficznych Justyn spotkał starego już, podeszłego w latach chrześcijanina, wiara w Chrystusa stała się dla niego jedyną filozofią życia. I proszę Państwa, ostatnie miasto, które odwiedzamy w Samarii, to miasto o imieniu Sychar. Słynie ono przede wszystkim ze studni, którą patriarcha Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi. Badania archeologów dowodzą, że studnia używana była nieprzerwanie przez kilka wieków przed Chrystusem. Dowodzą tego m.in. fragmenty ceramiki wydobyte z tej studni. W IV wieku chrześcijanie wystawili przy niej kościół. Studnia wchodziła w skład zabudowy architektonicznej świątyni. Stanowiła centralny punkt, z którego rozchodziły się cztery ramiona krzyża, na którego planie wzniesiono kościół. Był on dwukrotnie niszczony przez Samarytan w czasie powstań w roku 484 i 529. Dopiero cesarz Justynian odrestaurował go, ale po latach budowla uległa kolejnym zniszczeniom. Na jej miejscu krzyżowcy w średniowieczu wystawili bazylikę. Studnia znajdowała się wtedy pod chórem kościoła. I przypuszczalnie pod koniec XI wieku ta świątynia również została zburzona. Legła w gruzach. W XIX wieku ruiny nabyli prawosławni i wybudowali na nich niewielką kaplicę. W ten sposób odrestaurowując również studnię Jakuba. W ten sposób dzisiaj studnia Jakubowa, przy której Jezus spotkał się z Samarytanką, a której głębokość wynosi 32 metry, znajduje się wewnątrz prawosławnej kaplicy. I tu kończy się nasza wakacyjna jeszcze wciąż przygoda z Samarią. Proszę Państwa, budzi się dzień, przed nami kolejna niedziela, a przecież w dużej mierze od nas zależy, czy przeżyjemy ją mądrze i z pogodą ducha. Właśnie tego wszystkim Państwu życzę ksiądz Mariusz Rosik.